Cieszę się, że dotarliśmy do tego momentu pod koniec serii na temat listu Pawła do Koryntian. I Paweł zostawia ten kościół bombą w tym rozdziale, więc mam nadzieję, że będziemy to pamiętać. Paweł, jak już sygnalizowałem, co najmniej 4 listy napisał do Koryntian, co najmniej bywał tam 3 razy, więc to był kościół, który założył i dla którego miał bardzo duże serce. I w związku z tym, że to było takie miasto przyjezdne z powodu geografii, to było tam dużo różnych ugrupowań, dużo problemów moralnych i teologicznych. I Paweł dochodzi większość tego czasu w tych 2 listach, które zostały dla nas. To Paweł ościega, mówi dosyć surowo, ale wiedzieliśmy w ostatnich rozdziałach 2 listu, że już światło zaczyna się świecić w Koryntie, że już zaczęło nawet przelewać ta wewnętrzna przemiana, którą przeszli, ten pokój, radość, miłość, zaczęli wyrazić swoją hojnością wobec biednych w Jerozolimie. Natomiast w tym rozdziale Paweł tłumaczy im w swoim języku, ale w dzisiejszym języku bym powiedział, tłumaczy im, że jeżeli wejdziesz do stadionu piłkarskiego, to nie oznacza, że jesteś piłkarzem. I jeżeli wejdziesz do pubu, to nie oznacza, że jesteś pijakiem. I jeżeli wejdziesz, nawet należysz do kościoła, to nie oznacza, że jesteś zbawiony. Więc Paweł to wyjaśnia teraz w tym rozdziale i mam nadzieję, że to będzie takie przesłanie bardzo bliskie nam. Jestem ciekaw i zadam to pytanie na koniec też, z czym Paweł by przyszedł, jeżeli by odwiedził kościół we Wrocławiu. Jak on by pisał do nas, jak on by myślał o nas. Jak pamiętacie, to wspomniałem wcześniej, że Martin Luther napisał list do kościoła w Breslau 500 lat temu. I on napisał wtedy nakazy raz, żeby się nie bali, bo w tamtym czasie była plaga we Wrocławiu, w Breslau. I on napisał 1527, żeby się nie bali, że jeżeli jesteśmy w Jezusie, nie ma powodu, żeby się bać. I powiedział drugie polecenie. To było, że wierzący muszą dołożyć do tego, żeby wyczyścić brud na ulicach. I trzecie jego polecenie było, żeby jeżeli ludzie są po ciebie, jeżeli chorują, jeżeli mają wszelkiego rodzaju problemów i potrzeb, aby to tak się nie stało, że wierzący są zamknięci w swoich domach i nie reagują na te potrzeby. To byli jego przesłanie. To jest tego 8 stron, jakbyście chcieli w internecie czytać. To było jego przesłanie do Wrocławia 500 lat temu, do kościoła. Pytanie, jak Luther by dzisiaj reagował na to, co jest we Wrocławiu. Więc szybko podsumując te pierwsze 12 rozdziałów tego listu, już nie wspominając o pierwszym liście, to pierwsze 7 rozdziałów, to Paweł opisuje siebie jako sługa nowego przymierza. Nowe przymierze, które jest inicjowane czy wspomniane w Jeremiaszu, potem w liście do Hebrajczyków jest o tym też mowa. I Paweł cieszy się z tym, że on jest sługą tego nowego przymierza. A propos, ten slajd to jest dzisiejszy Korent. Polecam, żebyście pojechali tam, jak tylko granice się otwierają. Bardzo ciekawe miejsce. I Paweł w pierwszych momentach, proszę bardzo, ale może... Dobra, to niech pan usiądzie spokojnie. W tym liście on opisuje nie tylko jego konkluzje, jego przekonania, ale wcześniej on mówi o procesie swoim, o swoim osobistym świadectwie, o tym, jak doszedł do tego. I to jest ten list, drugi Koryntian. Myślę, że to jest taki wzorzec może dla nas, że czasami my po prostu skrócimy tą drogę, rozmawiamy o naszych przekonaniach, o tym, co jest prawdą według nas, o tym produkcie. Natomiast nie rozmawiamy o tym, jak do tego dochodziliśmy, jaki to był proces, jak do tego doszło. Jak te przemiany w nas mieli miejsce. I Paweł daje czas na to, żeby ten proces opisać, i zachęcam, żebyśmy byli gotowi na to, bo wtedy ludzie mogą identyfikować się z nami. Niekoniecznie przeskakują od razu do wniosków z nami, bo to nam zajęło dużo czasu, żeby dojść do takich konkluzji. On mówi o swojej służbie, że to jest nowe stworzenie. To jest służba pojednania. To jest służba, przez którą on przechodzi przez wiele trudności, wiele trudów, problemów, cierpień, tortury. Prawie zmarł. Ale to jest służba, w której on ma pocieszenie od Boga. I on może w tym momencie pocieszyć innych. I on w jego trudnym, twardym przesłaniu powoduje u nich smutek. I o tym mówiliśmy, że on jest zadowolony tym. Dlatego, że ten smutek nie doprowadził ich do gorycia, tylko doprowadziło ich do pobożności. Ale musieli przejść przez to, ale było dobry owoc. Ale jak zobaczymy w tym rozdziale, jeszcze nie wszystko było tak, jak należało. Paweł z jednej strony chwala ich za to, że na przykład przyjęli Tytusa godnie, że pragną jego wizyty, z radością patrzy na to, więc dobre elementy. I widać, że Koryntianie dołożyli do tej kolekty dla biednych w Jerozolimie. Że pod koniec jego pobytu, trzeciego pobytu tam, wyglądało na to, że Kościół był w dużo lepszym stanie. Natomiast wydaje mi się, tu też jest taka lekcja dla nas, jak podsumujemy, jak ludzie pytają nas, jak się mamy, co się dzieje. Że jest, nigdy nie jest tak, że nie ma żadnych pozytywów. I przypuszczam, że nigdy nie jest tak, że nie ma żadnych negatywów. Więc Paweł adresuje i jedne, i drugie. I wydaje mi się, że to jest dobra odpowiedź dla nas, żebyśmy adresować stan naszego Kościoła, stan naszego życia, naszej rodziny, naszej pracy, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. I mieliśmy w 8 i w 9 rozdziale, mieliśmy to przelewanie tego, do czego dochodzili. Doszli do tego, że mają pokój w Bogu, mają miłość, mają radość, mają przebaczenie. Mogą w tym momencie traktować innych z wielką hojnością, spokojem, nawet jak są trudne. I nawet to jest wyrażone ich finansami, w jaki sposób korzystają z nich. Nie dziesięcina, tylko 100%. Dawanie hojnie. I 10, 12 rozdziale to mieliśmy jego apostolstwo. powrót do tego, że Koryntz był przepełniony fałszywą nauką wędrujących nauczycieli, którzy przebierali się jako apostołowie sprawiedliwości Boże, ale tak naprawdę to byli słudzy szatana. I on w tych rozdziałach 10 do 12 wspominał o swoim apostolstwie, że on mógłby się chwalić, tak jak oni się chwalą. Jedna cecha tych nowych apostołów fałszywych to było, że oni chwalili się sobą. Próbowali imponować ludzi swoim dynamicznym mową. Natomiast on chwali się swoimi słabościami. Chwali się tym, że ma ciernie w ciele. Mówi, że mógłby się chwalić, że czynił cuda, że był nawet w niebie, ale nie będzie o tym wspomniał. Tylko będzie wspomniał o tym, o swojej słabości. Dlaczego? Bo uznają swoją słabością, to w tym momencie chwała Boża jest tym bardziej wielka. Jego osobowość, jego dynamizm, jego wygląd nie dołożyli niczego do jego przesłania. Bóg nie użył tego, bo tego nie miał. Bóg używał słabego człowieka. I teraz przejdziemy do 13 rozdziału. Agatka, nic nie przeczytasz, bo nie mamy jeszcze tekstu, ale zaraz będzie, mam nadzieję. O.
Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech świadków zawiśnie cała sprawa. Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam. Jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz, tym, którzy już przedtem grzeszyli i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał nikogo. Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie przemawia, ale nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją. Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I wy, i my także niemocni jesteśmy w nim, ale żyć będziemy z nim przez moc Bożą względem was. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście odrzuceni. Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni.
Jak pamiętamy z ostatnich rozdziałów może, Koryntianie nie byli imponowani przez jego cichość, przez jego słabość. To oni byli imponowani przez tych, którzy byli może bardziej jak sławni w pulpitach, którzy może krzyczeli, dużo szumu. I on nie idzie w tą stronę, ale rozumie, że to jest ich odbiór, ich sposób. Płytko oceniali to, co słyszeli. Ważniejsze było sposób niż treść. I w kontraście do tego on tu wspomina o słabości, że prawdziwe słudzy Chrystusa będą się chlubili swoją słabością. Wiedzą, że są niczym. Nie szukają chwały dla siebie w mechanizmach, które manipulują i kontrolują. Ich służba jest bez własnego interesu. I Boża koncepcja słabości jest inna niż na świecie. Na świecie słabi są wyśmiewani. Jak Jezus na krzyżu, to było jeden z jego słabych momentów. On miał kilka. Wyśmiewane. Ludzie dookoła pogardzili go. W tym momencie, kiedy był słaby, to był wyśmiewany. I tak świat patrzy na słabość, więc musimy być silni, musimy być mocni. Ale Paweł wie, że Bóg może przemawiać może głośniej z naszego grobu, czy z naszego pobytu w więzieniu, czy z naszej wiary w biedocie i w chorobie, niż przemawia przez szum, przez światła, przez techniczne, zaawansowane sprzęt. Że Bóg to nie jest taki Bóg, który przemawia przez trzęsienia ziemi, przez burza, przez ogień. Bóg to jest Bogiem, który przemawia przez cichy głos, w ciszy. I taki moment refleksji, taka pokorna modlitwa może przejść, może pomóc nam przejść przez te trudne chwile. A jeżeli bazujemy swoje samopoczucie w oparciu o dynamicznych, głośnych pokazów, to może nie przejdzie, kiedy przyjdzie problem. Kiedy to wszystko wycichło, czy będziemy w stanie stanąć wypróbowani w takim momencie w pokoju Bożym. I on mówi, pisze w trzecim wersecie, Chrystus jest wielki pośród was. O ile oczywiście, że zdajemy egzamin. Chrystus przemienia nas. Może Chrystus dzisiaj sieje ziarno w twoim sercu, w moim sercu, z czyimś sercu tu, żebyśmy upamiętali o swoich grzechach, żebyśmy uwierzyli, że Jezus dla nas umarł, żebyśmy wiedzieli, że Jezus umarł po to, żeby płacić cenę za nasz grzech i żeby móc nas przebaczyć. Że Jezus siedzi na tronie, żeby wykazać, że On jest wszechmogący. Nie musimy się bać. Możemy mieć pokój nawet w trudnych momentach. On jest po to, żeby wyczyścić całkowicie nasze sumienie. On nie wspomina już naszych grzechów. Przeszłość nasza jest przeszłością. Możemy iść do przodu. On wypunktuje nam samolubstwo w naszym życiu. On wypunktuje nam miejsce, gdzie jeszcze my jesteśmy Panem naszego życia, gdzie nie było tej przemiany naszego serca, naszej woli. I On chce nam dać nowe serce, nowe stworzenie. To jest mocne, jeżeli rozumiemy to. Jeżeli będziemy to praktykować, będziemy to zastosować. Chrystus był ukrzyżowany w swojej słabości, natomiast zmartwychwstał mocą Bożą. On zdecydował w ogrodzie Getsemani nie zrobić swego, tylko pójść za Bogiem. Piotr chciał walczyć mieczem, a Jezus mówi, nie tędy droga, nie tędy sposób. Więc Paweł zachęca nas, żebyśmy podzielili się tą słabością Jezusa. I tym samym, żebyśmy korzystali z mocy Bożej, która przemienia nas z wewnątrz. I piąty werset, mamy tą bombę, żeby konkludować jego przesłanie do nich. Paweł pisał ten list do kościoła. Koryntie. I tu zadaję pytanie, czy wy zdajecie egzamin? Czy wy jesteście w wierze? Żeby każdy z nas sprawdził siebie. Czy to dotyczy nas? Czy przechodzi obok nas? Jak wspomniałem na początku, chodzenie do kościoła nie jest równoznaczne z tym, że jesteśmy Jego uczniami, że jesteśmy zbawieni. Będą chwasty w kościele obok pszenicy. pytanie, czy Bóg naprawdę jest w nas. Tak samo jak pójście do stadiona nie czyni z nas piłkarzy. Wchodzenie do synagogu nie czyni z nas Żyda. Wchodzenie do meczeta nie czyni z nas muzułmanina. Wchodzenie do szpitalu nie oznacza, że jesteśmy ofiarami COVID. To, gdzie jesteśmy, to nie o to chodzi. Nawet jeżeli należymy, to nie o to chodzi. To, o co chodzi, jest nie miejsce, w którym jesteśmy, etykietka, którą nosimy. To, co jest istotne najbardziej, to jest to, co się dzieje w nas. To, że rodzice powiedzieli nam kiedyś, albo ksiądz, albo pastor, że jesteśmy zbawieni, nie o to chodzi. To nie czyni z nas automatycznie ucznia Chrystusa. To, że jesteśmy członkiem chrześcijańskiej rodziny, to nie czyni z nas ucznia Chrystusa. To, że urodziliśmy się w tak zwanym chrześcijańskim kraju, nie czyni z nas uczniów Chrystusa. To, że mówimy, że wierzymy, nie czyni z nas uczniów Chrystusa. To, że byliśmy ochrzczeni jako niemowlę albo jako dorosły, tak samo nie jest decydujące, czy jesteśmy uczniów Chrystusa. To, że mówię o sobie, że jestem religijny albo nawet duchowy, to też nie gwarantuje nam, że jesteśmy w Chrystusie. To, że staramy się być dobrzy większość czasu, to nie kwalifikuje nas, żebyśmy byli uczniami Chrystusa. To, że śpiewamy pieśni w kościele tak ładnie, to, że się modlimy, to, że czytamy Biblię, to, że słuchamy dynamicznych albo nie dynamicznych mówców, o bardziej dynamiczny niż Paweł był, czy ja, to nie czyni z nas uczniów Chrystusa. To, że nawet czynimy znaki, cuda, to nie znaczy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Magicy w Egipcie tak samo robili. To, że mamy sny i wizje, to nie czyni z nas uczniów Chrystusa. Faraon też miał wizję od Boga. Co to jest, jeżeli to nie to? To jest moc Chrystusa w nas, który czyni nas uczniami Chrystusa. To jest Duch Święty, który zamieszkał w nas, a o ile o to Go prosiliśmy, co czyni z nas ucznia Chrystusa. To jest Duch Święty, który wraz z naszą wolą przemienia naszą umysł. To jest Duch Święty, który przekonuje nas o grzechu, prześwietla nas i przekonuje nas o tym, że powinniśmy oddać Bogu życie, upamiętać się od własnego ja, od własnego samolubstwa, zejść z tronu swojego życia i wpuścić tam Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy czyniliśmy to? To w tym momencie zdajemy egzamin. Więc niech dzisiejszy dzień będzie taki moment dla nas, żeby się zastanowić. To było takie ostatnie mocne przesłanie dla Koryntian. Zbadajcie siebie, czy naprawdę należycie do Jezusa. Czy naprawdę jesteście Jego uczniami? Czy naprawdę Duch Święty mieszka w twoim sercu? Czy naprawdę oddałeś życie Jemu? I czy jesteś gotowy żyć dla Niego wbrew sobie? Zbadajmy siebie nawzajem. I on w 6 wersecie stwierdza, że ma nadzieję, że oni uznają Jego autorytet, widząc owoc Jego służby pośród nich. Idziemy szybko dalej do końca.
Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wyczynili co dobre,
a my, żebyśmy byli jakby odrzuceni. Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz wszystko dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie. Dlatego też, jako nieobecny, tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej, według władzy, którą mi dał Pan, ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.
Przejdźmy do końca. Tak?
Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Paweł w tych ostatnich wersetach powtarza, że nie po to to pisze, dla własnego dobra, dla własnego komfortu. To jest dla niego niekomfortowo. Natomiast on jest gotowy na to, żeby podnieść głos, kiedy prawda jest zagrożona. I myślę, że to dla nas też może być. Prawda jest zagrożona. Czy jesteśmy gotowi, na tyle odważni, żeby ryzykować to, że kogoś w jakiś sposób ranimy, obrażamy? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby zwrócić uwagę? Krzyż obraża. Powiedzenie ludziom o grzechu obraża. Powiedzenie im, że muszą zrezygnować z własnej woli na rzecz panowania Jezusa, to obraża. To, że jest złe nauczanie, które fałszuje Ewangelię, Paweł był gotów na to, żeby podnieść w delikatny sposób głos. I Paweł pisze tu, że ma autorytet od Boga. I dlatego on nie szuka tu sposobów, żeby ich zniszczyć, dobić, tylko żeby ich zachęcić, żeby ich motywować, budować. I z tego, co się orientuje, jego wizyta nastąpiła w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, wersety 2 i 3. Datowany jest to gdzieś 56-57. I był tam 3 miesiące. I stamtąd, z tego co wiemy, napisał między innymi list do Rzymian. I nie wspomina w tym momencie o Koryncie, więc z tego tytułu ludzie wnioskują, że sytuacja była w jakiś sposób łagodzona. To w Rzymian 15 rozdział 26-7 stwierdza wtedy, że wierzący w Koryncie byli gotowi i nawet szczęśliwi, żeby mieć udział w tym kolekcie dla Jeruzalem. I w ostatnich wersetach on podsumuje to, czym zaczął na początku pierwszego listu do Koryntian, czyli jedność. Zachęca do jedności, do pokoju bez podziałów, żeby byli pełni i nawet żeby przelewało ta miłość dla Jezusa w czynach, pokoju w miłości wobec innych. Wspomina o pocałunku, który jest tu symbolem takiej jedności. No trudno nam jest z pocałunkami ostatnio, ale ta jedność, na ile my mamy jakieś znaki jedności i na ile o to dbamy, o wspólnotę, o pokoju, o przebaczenie wszelkich urazów i wszelkich spraw, które nas dzielą. On wspomina o braciach, którzy pozdrawiają prawdopodobnie z Macedonii, z Filipii, z Tesalonikan. I w 14 wersecie wspomina o Trójce, o Jezusie, że my możemy przez Jezusa doświadczać łaską Bożą. Możemy doświadczać wspólnotę w Duchu Świętym. możemy być przemieniony w kierunku miłości, pokoju, jedności, przebaczenia. Nie ma już miejsca w jego listach dla niemoralności, dla kłótni i dla podziałów. Czy to jest cechą naszej wspólnoty? Czy te sprawy pożegnaliśmy? To, co jest przeszło, czy to jest przeszło? To jest przeszłość. Co Paweł by napisał nam? Co Marcin Luther by napisał nam? Mam nadzieję, że parę lekcji wyciągniemy z tych listów i żeby oszczędzać takiemu Pawłowi surowych słów. Więc pod koniec może się modlę. Panie Boże, dziękuję Tobie, że Ty używałeś Pawła, że Paweł był taki oddany Tobie, że był gotowy jeździć, pisać, walczyć, wspominać, zachęcić, motywować, upominać. Walczył o prawdę i walczył o Koryntianę, o ich sercach. I modlę się o nas, żebyśmy sprawdzili, czy my jesteśmy w wierze. Czy Duch Święty naprawdę mieszka w naszym sercu, czy Jezus Chrystus naprawdę jest uznawany nie tylko przez nasze usta, ale też przez nasze życie jako Pana naszego. I jeżeli tak nie jest w przypadku kogokolwiek z nas tutaj, to modlę się o to, żeby Twój Duch w cichości, w cichym momencie refleksji, żeby Twój Duch przemieniał nas. Daj nam wiarę, żeby prosić Cię o to. I daj nam odwagę, żeby wkroczyć w taki styl życia. Amen.
Dobrze.